niedługo po dramatycznym zamachu w Nowym Jorku 11 września 2001 roku Rzeczpospolita opublikowała artykuł, który jest swego rodzaju świadectwem. Otóż pewien Polak mieszkający w Kanadzie miał syna Wojtka, który pracował w jednej z wież zwalonych w tym tragicznym dniu. Wojtek jest niewierzącym. Jego ojciec mieszkający w Kanadzie jest człowiekiem głębokiej wiary. Opowiadał w tym artykule, że przez całe życie modlił się za swojego syna. Opowiadał o tym, że kiedy Wojtek zdobył majątek, fortunę, biuro w World Trade Center, to porzucił drogę wiary. Ojciec jednak wciąż modlił się za niego. Tego tragicznego dnia, 11 września, po raz pierwszy od wielu lat Wojtek zaspał do pracy. Nie usłyszał budzika. Gdy biegł do miejsca, gdzie pracował, zobaczył walące się wieże. Nie zdążył i dzięki temu ocalił swoje życie. Jego ojciec, autor tego artykułu, mieszkający w Kanadzie, mówi: to cud. Wojtek mówi: to przypadek. Właśnie, proszę Państwa, jak to jest? Cud czy przypadek? Bardzo serdecznie i ciepło witam dzisiejszego wieczoru wszystkich Państwa. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Rosik. Zwróćmy uwagę, że człowiek biblijny nieco inaczej patrzy na cuda niż człowiek XXI wieku. Dziś zazwyczaj pytamy, myśląc o cudach, naznaczeni takim pozytywistycznym myśleniem, jak to się stało, jak to jest możliwe. I uznajemy cuda za wydarzenia przekraczające prawa natury. Tymczasem człowiek Biblii zupełnie inaczej patrzył na cuda. Myślał tak: jest Bóg, więc cuda się zdarzają. Bóg ma prawo przekraczać prawa natury, a może też, nie przekraczając praw natury, dokonywać cudownych wydarzeń. Dziś pytamy, jak to jest możliwe? Człowiek Biblii pytał, co Bóg chce powiedzieć mi przez dane wydarzenie cudowne? Bo to, że jest możliwe, dla człowieka Biblii było zupełnie naturalnym. Człowiek biblijny pytał więc dużo głębiej. Pytał o orędzie, o Boże przesłanie zawarte w cudownym wydarzeniu. I chcielibyśmy, proszę Państwa, dzisiaj zmierzyć się przez chwilę w tej refleksji z tematyką cudów Jezusa opisaną na kartach Ewangelii. Zanim przejdziemy do omawiania konkretnych wydarzeń, konkretnych opisów, a temu poświęcimy kolejne audycje opisów cudownych wydarzeń, kilka wstępnych uwag. Chciałbym najpierw zwrócić uwagę, proszę Państwa, na terminologię, jaką ewangeliści wybrali na opisywanie cudownych wydarzeń. Otóż posługują się, wskazując na cuda, aż czterema greckimi wyrazami. A mianowicie, pierwsze z nich to dynamis. Dosłownie tłumacząc, to dzieło mocy. Cud jako dzieło mocy Boga. W wydarzeniu cudownym Bóg przejawia swoją moc. Ale cud to nie tylko wskazanie na moc Boga. Cud jest także znakiem, dlatego innym wyrażeniem, który pojawia się w Ewangeliach na oznaczenie cudu, to greckie semeion, czyli znak. Znak, iż poprzez to wydarzenie Bóg pragnie skomunikować się z człowiekiem, Bóg pragnie przekazać mu pewną prawdę. Jeszcze inne wyrażenie używane przez ewangelistów to greckie słowo teraz. Otóż teraz wskazuje na cuda boskiego pochodzenia, wskazuje na źródło. Za każdym razem, gdy ten termin pojawia się na kartach Ewangelii, odsyła on do samego Boga, który jest źródłem cudownych wydarzeń. I wreszcie czwarty termin używany przez ewangelistów na określenie cudów to greckie ergon, czyli dzieło, czyn Boga. Bardzo często ewangeliści, zwłaszcza Łukasz, wskazują na cuda jako na dzieło Boga, używając tego właśnie terminu ergon. Dla przykładu, gdy uczniowie wędrowali do Emaus już po zmartwychwstaniu Chrystusa I gdy spotkali Zmartwychwstałego, jeszcze go nie rozpoznając, opowiadali mu o nim samym jako o proroku potężnym w czynie i słowie. Właśnie użyty tu termin ergon, czyn, wskazuje na cuda dokonywane przez Jezusa. Natomiast sformułowanie, iż był potężny w słowie, wskazuje na nauczanie Jezusa. Tyle jeśli chodzi o terminologię. Natomiast dużo ciekawszą rzeczą są rodzaje cudów, które pojawiają się na kartach Ewangelii. Można mówić o swego rodzaju genologii cudów Jezusa. Genologii od łacińskiego genus, czyli rodzaj. Wydaje się, że najbardziej powszechnie przyjmowany jest podział cudów na 4 kategorie. A mianowicie chodzi o uzdrowienia, wskrzeszenia, egzorcyzmy i cuda nad naturą. Bardzo ciekawie te 4 rodzaje cudów Jezusa pokazał w swojej Ewangelii Marek Ewangelista, który stworzył taki blok 4 cudów Jezusa. Jeden następuje po drugim, a łączy je Marek motywem przeprawiania się Jezusa przez Jezioro Galilejskie. Otóż gdybyśmy otworzyli jego Ewangelię w 4 rozdziale od 31 wiersza i czytali do końca 5 rozdziału, dokładnie do 5 rozdziału 43 wiersza, to mamy tam opis 4 cudów, z których jeden następuje po drugim, a łączy je Marek motywem przeprawiania się Jezusa przez jezioro. Czytelnik znajdzie tam na przykład cud nad naturą, którym jest uciszenie burzy. Dalej egzorcyzm, czyli uwolnienie spod wpływu złych duchów Gerazyńczyka. Kolejny cud przez Marka opisany to uzdrowienie. W tym wypadku chodzi o kobietę od 12 lat cierpiącą na krwotok. I wreszcie wskrzeszenie córki Jaira. 4 cuda. Uzdrowienia, wskrzeszenia, egzorcyzmy i cuda nad naturą złączone w jednym tematycznym bloku poświęconym właśnie działalności taumaturgicznej, czyli cudotwórczej Jezusa. Tak zazwyczaj bibliści widzą genologię cudów Jezusa.
Że jesteś gdzieś, ja wiem, jak światło skryte w mroku. Tylko ty dasz zmęczonym sercom spokój i mnie dasz iskrę dnia, mnie dasz iskrę dnia. tak dawna szukałem Ciebie.
Pochylmy się, proszę Państwa, nad zasadniczymi rysami cudów, których dokonywał Jezus, a które są podkreślane przez ewangelistów. Przede wszystkim trzeba, proszę Państwa, zauważyć, iż istnieje swoiste sprzężenie zwrotne pomiędzy działalnością cudotwórczą i działalnością nauczycielską Jezusa. Na czym owo sprzężenie zwrotne polega? Otóż na tym, że Jezus nie dokonuje cudów dla nich samych. Jezus nie jest takim sztukmistrzem z Lublina, który chce się pochwalić, iż umie dokonywać cudów. Jego cuda zawsze zawierają w sobie głębokie przesłanie, które Jezus wyjaśnia w swoim nauczaniu. Otóż nauczanie Jezusa zostaje potwierdzone przez cuda, przez czyny pełne mocy, a te czyny pełne mocy, te wydarzenia cudowne w nauczaniu Jezusa znajdują swoje wyjaśnienie. Święty Marek Ewangelista w pierwszym rozdziale, 27 wierszu, tak określa działalność Jezusa. Cóż to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Kaine didache, kat exousian. Didache, czyli nauczanie. Exousia, czyli moc. Cuda towarzyszą nauczaniu, a nauczanie wyjaśnia cuda. Zresztą również Mateusz zauważa pod koniec kazania na górze, dokładnie w 7 rozdziale, 28 wierszu, że Jezus uczył ich jak ten, który ma władzę. Władzę czynienia cudów. Tak więc, proszę Państwa, trzeba zawsze patrzeć na cuda dokonywane przez Jezusa w kontekście Jego nauczania. Trzeba szukać pogłębienia tego przesłania, które płynie z wydarzenia cudownego w całym nauczaniu Jezusa. Natomiast to nauczanie jest rzeczywiście potwierdzone przez cuda, przez Jezusa dokonywane. Można więc mówić o swoistym sprzężeniu zwrotnym pomiędzy działalnością nauczycielską i cudotwórczą Jezusa. Idąc dalej w tej refleksji, trzeba podkreślić fakt, że cuda Jezusa nie mają nic wspólnego z magią. Nie mają nic wspólnego z magicznymi procedurami, które mają doprowadzić na przykład do uzdrawienia. Czym jest magia? Otóż magia, proszę Państwa, jest próbą wykorzystania nadnaturalnych mocy do osiągnięcia wcześniej zamierzonego celu, jak na przykład uzdrowienia. Jest próbą wykorzystania tych nadnaturalnych mocy, ale za pomocą ściśle określonych procedur, jasno określonych środków, manipulacji, niekiedy zaklęć. Jest próbą sprawowania kontroli nad jakimiś mocami nadprzyrodzonymi, ale według bardzo jasnej procedury. Nie wiem, wymyślmy w tej chwili, że na przykład, aby jakieś zioło zaczęło działać, to trzeba je zrywać dokładnie o północy, dokładnie przy pełni księżyca, bo jeżeli opóźnimy się o 15 minut, to wtedy już procedura zostaje złamana i to zioło traci swoją moc. Przepraszam za taki trywialny może przykład, ale właśnie taki przyszedł mi do głowy w tej chwili. Otóż cuda Jezusa nie mają nic wspólnego z magią. Nie ma tam zaklęć, nie ma tam jakichś magicznych rytuałów, które trzeba powtórzyć, jeśli ktoś chce rzeczywiście osiągnąć podobny efekt. Dlatego też cuda Jezusa znacznie różnią się od cudów uzdrowień, które były w jakiś sposób obecne w starożytnym świecie grecko-rzymskim. Różnią się. Dlaczego? Otóż w starożytnej Grecji czczono Boga o imieniu Asklepios, który był Bogiem uzdrowicielem. Mitologia przedstawia Asklepiosa jako syna Apollona i tesalskiej nimfy Arsinoe. Otóż Homer w Iliadzie twierdzi, że sztuki lekarskiej nauczył Asklepiosa centaur Chiron. Tak opowiada o tym właśnie starożytny mit grecki. Wiemy, proszę Państwa, że Asklepiosowi oddawano cześć pod postacią węża i właśnie dlatego, że Asklepios jako Bóg Uzdrowiciel był czczony pod postacią węża albo był przedstawiany z wężem w ręku, właśnie dlatego na naszych aptekach bardzo często pojawia się znak węża jako taki symbol Boga Uzdrowiciela. Wiemy, że oprócz Epidauros na Peloponezie, skąd ten kult Asklepiosa się wywodzi, znane są inne wielkie świątynie poświęcone temu bóstwu. Takie świątynie nazywają się Asklepiony i były znane na przykład w Pergamonie, w Smyrnie, na Krecie, w Kos, również w Atenach. W Rzymie natomiast Asklepios znany był pod imieniem Eskulapa i jego kult rozwijał się na Isola Tiberina, czyli na Wyspie Tyberyjskiej w samym Rzymie. Ponieważ Grecy czuli wielkie przywiązanie do tego Boga Uzdrowiciela, to bardzo często udawali się do świątyń poświęconych Asklepiosowi, aby tam szukać uzdrowienia. Otóż opowiada się, że w tych świątyniach, w tych Asklepionach kapłani stawiali diagnozy chorym przybywającym do takich świątyń. W jaki sposób? Po pierwsze, trzeba nam sobie zdać sprawę, że jeśli kogoś stać na przykład na kilkutygodniową pielgrzymkę do takiego Asklepionu, to znaczy, że jego choroba nie jest aż tak bardzo dotkliwa albo ma inną naturę niż taką, która przeszkadza właśnie w podjęciu tak przecież uciążliwej podróży trwającej właśnie niekiedy kilka tygodni. Ktoś taki, ktoś chory, po bardzo uciążliwej podróży pojawiał się w Asklepionie i spotykał tam kapłana. Kapłana, który był jednocześnie lekarzem i który stawiał diagnozę, proszę Państwa, na podstawie marzeń sennych pacjentów. Otóż bardzo często nakazywał, aby chory spędził noc w przedsionku tej świątyni, w przedsionku świątyni Asklepiosa, na kamiennej posadzce. I gdy następnego poranka kapłan przychodził, pytał, co ci się śniło? Jeśli ci się nie śniło, musiał niestety kolejną noc spędzić na kamiennej posadzce, utrudzony, umęczony. I kiedy w końcu opowiedział swój sen, na podstawie tego właśnie snu kapłan stawiał diagnozę. Mamy więc tutaj poniekąd starożytne korzenie współczesnej psychoanalizy. Co więcej, dla przykładu w Koryncie przy świątyni Asklepiosa, pamiętam, zwiedzałem kiedyś labirynt, ruiny właściwie labiryntu. Otóż labirynty również związane były z leczeniem pacjentów. Lekarz, kapłan mówił choremu pacjentowi, wejdź do labiryntu i idź do samego centrum, a tam w centrum w koszu czeka na ciebie lekarstwo. Gdy do niego dotrzesz, na pewno odzyskasz zdrowie. Pacjent, który uwierzył w taką przepowiednię, rzeczywiście wchodził do ciemnego labiryntu. Jeśli udawało mu się po długim czasie dojść do samego centrum, znajdował, natykał się na kosz. Gdy otwierał kosz, proszę Państwa, z kosza wychylał swoją paszczę wąż i rzeczywiście kąsał pacjenta. Ten wąż pozbawiony był jadu. Choć był to wąż jadowity, to wcześniej kapłani wiedzieli, jak to zrobić, aby pozbawić go tego śmiertelnego jadu. Ale proszę Państwa, samo ukąszenie było tak wielkim szokiem dla pacjenta, że można tutaj mówić o początkach terapii wstrząsowej. Niemal o elektrowstrząsach. Właśnie choroby mentalne, choroby psychiczne bardzo często leczono w labiryntach. Ktoś, kto doznawał tak wielkiego szoku, że jest ukąszony przez węża, często wracał do zdrowych zmysłów. Cuda Jezusa nie mają nic wspólnego z takimi elektrowstrząsami i ani z czczeniem Boga Asklepiosa i właśnie dlatego różnią się od tych uzdrowień, które były obecne w starożytnym świecie greckim i rzymskim. Natomiast cuda Jezusa mają dużo wspólnego z wiarą. Jak mówiliśmy wcześniej o sprzężeniu zwrotnym, które rysuje się pomiędzy nauczaniem i cudami Jezusa, podobne sprzężenie zwrotne funkcjonuje między cudem a wiarą. Otóż z jednej strony cuda wymagają wiary, zarówno od tego, kto dokonuje cudu, jak i od tego, kto jest przedmiotem tego cudu, jeśli użyć takiego sformułowania, a z drugiej strony prowadzą do zbudowania wiary w tym człowieku, na którym cud się dokonuje. Na przykład Marek w 6 rozdziale swojej Ewangelii wspomina, że Jezus nie mógł dokonać żadnego cudu w swoim rodzinnym mieście, w Nazarecie, z powodu ich niedowiarstwa. Jezus bardzo często pyta, czy wierzysz, że mogę to uczynić? Jeśli chory odpowiada, wierzę, wówczas Jezus dokonuje cudu i ten cud wzmaga wiarę w chorym. Na początku ta wiara jest może mała, po dokonaniu cudu wiara wzrasta. Znowu więc mamy do czynienia ze swoistym sprzężeniem zwrotnym pomiędzy cudami a wiarą. trzeba jednak nam uświadomić sobie fakt, że gdy Jezus pytał, czy wierzysz, że mogę to uczynić, to miał na myśli wiarę, nie w sensie dzisiejszego rozumienia tego terminu. Mianowicie nie chodzi o teologiczną wiarę obejmującą na przykład bóstwo Jezusa. Prawda? Gdy Jezus chodził po ziemi, uzdrawiał, to przekonanie o Jego bóstwie nie było wcale powszechne. Właściwie wcale Go wtedy jeszcze nie było. Ono dopiero po zmartwychwstaniu kształtuje się w apostołach. Jezus uzdrawiał także pogan, a poganie nie mogli mieć wiary ani w Mesjasza, ani w bóstwo Chrystusa. Dlatego gdy Jezus pyta, czy wierzysz, że mogę to uczynić, chodzi mu jedynie o takie przekonanie, o możliwość dokonania cudu. Czy wierzysz, że ja mam taką moc dokonania cudu? Czy jesteś przeświadczony o tej cudotwórczej mocy, która we mnie działa? To Jezus miał na myśli. Dziś natomiast, gdy czytamy Ewangelię już z perspektywy czasu i pojawia się tam słowo wiara, możemy również rozumieć pod tym terminem wiarę właśnie w bóstwo Chrystusa czy w Jego mesjańskie posłannictwo. Na tym polega nasza relektura Biblii. Co innego pod pojęciem wiara rozumieli ci, którzy spotykali Jezusa i którzy doświadczali cudów, a co innego rozumiemy dzisiaj my, którzy wiemy już, że Jezus zmartwychwstał i że w ten sposób między innymi przejawiła się w Nim boska moc. Czasem, proszę Państwa, ta wiara wyraża się w modlitwie, ale tylko czasem. Jezus nie przed wszystkimi cudami się modlił. Na przykład Jezus nie modlił się przed dokonywaniem egzorcyzmów, co bardzo ciekawe, tylko rozkazywał złym duchom, aby odchodziły. Natomiast Jezus modlił się przed wskrzeszeniami. Przy wskrzeszeniu Łazarza długi czas spędził na modlitwie do Boga. Wiemy, proszę Państwa, że modlitwa, która związana jest z cudem, była obecna w tradycji izraelskiej za czasów Jezusa i wcześniej. Dla przykładu, jako cudotwórca wśród Żydów w judaizmie zasłynął rabbi o imieniu Hanina ben Doza. Zasłynął już po zburzeniu przez Rzymian świątyni jerozolimskiej, a więc po roku 70. I uzdrowień Hanina ben Doza dokonywał dzięki modlitwie. Mówił tak, mamy zapis w Talmudzie, który to poświadcza. Mówił, jeżeli modlitwa płynie swobodnie z moich ust, to wiem, że moja modlitwa została przyjęta i że zostaniesz uzdrowiony. A jeśli nie płynie swobodnie, to wiem, że została odrzucona. W taki właśnie sposób o modlitwie związanej z dokonywaniem uzdrowień mówił rabbi Hanina ben Doza. Trzeba nam, wprowadzając jeszcze do problematyki cudów dokonywanych przez Jezusa, uświadomić sobie fakt, że w Palestynie pierwszego wieku niemal wszelkie formy zła i cierpienia dotykającego człowieka przypisywano złym duchom. Stąd, proszę Państwa, opowiadania o uzdrowieniach i opowiadania o uwolnieniach od sił demonicznych, czyli krótko mówiąc o egzorcyzmach, mają ze sobą wiele wspólnych elementów. Cuda mają za zadanie potwierdzić mesjańskie posłannictwo Jezusa. Cuda zapisane na kartach Ewangelii są świadectwem tego, że Jezus rzeczywiście jest oczekiwanym przez Żydów Mesjaszem. Świadomość mesjańska Jezusa nie pokrywała się z oczekiwaniami Żydów. Żydzi, gdy myśleli o Mesjaszu, myśleli przede wszystkim o Mesjaszu politycznym. Jezus przekierowuje to myślenie Izraelitów w bardziej duchowym kierunku. Mówi o Królestwie Bożym, a nie o Królestwie politycznym. Jego mesjańskie posłannictwo obejmuje wyzwolenie z niewoli grzechu i zła, również z niewoli cierpienia poprzez cuda, a nie tyle z niewoli rzymskiej. Nawet, proszę Państwa, Jan Chrzciciel, który z mocą zapowiadał nadejście Jezusa, nadejście Mesjasza, w swoich wątpliwościach zwrócił się do niego z zapytaniem o jego misję. I wysłannicy Jana otrzymali odpowiedź naznaczoną językiem proroctwa Izajasza. Jezus, posługując się proroctwem Izajasza, mówi: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. Wszystkie te cuda, o których tu mowa, Jezus przypisuje Mesjaszowi i twierdzi, że to właśnie Mesjasz, który miał przyjść, będzie dokonywał tych cudów. Jeśli więc Jezus tych cudów dokonuje, to potwierdzają one mesjańskie posłannictwo Jezusa. Na tak zarysowanym tle możemy, proszę Państwa, w końcu rozpocząć mówić o konkretnych cudach Jezusa. Możemy sięgnąć po Biblię, otworzyć jej stronicę, przeczytać odpowiedni fragment opowiadający o cudownym wydarzeniu i przystąpić do jego interpretacji. I myślę, że będzie to niezwykle ciekawe. Właśnie dlatego bardzo serdecznie zapraszam za tydzień o tej samej porze. Ksiądz Mariusz Rosik.